Witam Państwa. Dziękuję Małgosiu za to wprowadzenie. Rzeczywiście, kiedy jutro będzie wiadomo, co z nagrodą, to mnie już tutaj nie będzie. To jest moja druga nominacja, powiem nieskromnie, więc emocje nie są aż takie duże. Główne uczucie, które mi dzisiaj towarzyszy, to radość, że mogę Państwa wprowadzić w kino hiszpańskie. I to są właśnie takie emocje, że mam nadzieję, że oddalą w Państwa w pamięci tę wiadomość o zbliżającym się egzaminie. Tutaj rzeczywiście leżą lektury, ja dołożę na koniec jeszcze od siebie pewne tytuły, ale póki co bawmy się temperamentem Hiszpanów. Dzisiaj dwa filmy, pierwszy z nich Anna i Wilki Carlosa Saury, drugi Czym sobie na to zasłużyłam Pedro Almodovara. I to są z pewnością nazwiska Państwu znane. I mam nadzieję, że wypowiem takie pytanie, które pewnie się w Państwa głowach pojawiło. Czy oprócz Saury, Almodovara, Buñuela jestem w stanie wymienić jakieś inne nazwiska charakterystyczne dla kina hiszpańskiego, poza kinem współczesnym? Czyli czy historia kina hiszpańskiego kryje jeszcze jakichś mistrzów, autorów poza tą trójką, którą wymieniłam? I żeby uspokoić Państwa sumienia, od razu powiem, że nie ma aż tylu nazwisk na miarę bohaterów dzisiejszego wykładu i mistrza Louis Buñuela, bo jest to rzeczywiście kinematografia, która w końcu odnalazła swój wyraz w twórczości tych oto mistrzów, ale dość długo go poszukiwała. Dlatego to pierwsze 50-lecie w historii kina hiszpańskiego to nieustanne próby odnalezienia tego wyrazu, które nie obfitowały w jakieś wybitne nazwiska czy znane w Europie, na świecie tytuły. I żeby utrwalić w Państwu to przeświadczenie, pomyślałam, że zanim przejdę do bohaterów dzisiejszego wykładu, zanim przejdę do omówienia filmów, które dzisiaj Państwo zobaczą, to kilka słów wstępu o tym, jak do tego doszło, że to kino zrodziło ostatecznie Buñuela, Saurę, Almodovara. I tak też zatytułowałam pierwszy slajd: Hiszpańskie kino w poszukiwaniu Esprit Espagnol, czyli ducha hiszpańskiego. Historia kina hiszpańskiego zaczyna się tak jak historia innych kinematografii europejskich w 1896 roku, kiedy organizowane są w Hiszpanii pierwsze pokazy kinematografu braci Lumière. I epoka kina niemego w Hiszpanii to czas krystalizowania się takich charakterystycznych dla tego kina gatunków, charakterystycznych w ten oto sposób, że nawiązujących do tego, co w kulturze hiszpańskiej było takim towarem też eksportowym, to, co było dla kultury hiszpańskiej charakterystyczne, to, co wiązało się, to, co kojarzyło się jednoznacznie z jej tradycją kulturową, duchową, rozrywkową. A więc okrutne melodramaty, czyli ten temperament hiszpański, o którym wspomniałam na początku, rozgościł się także w tym gatunku filmowym, obfitującym w bardzo mocne emocje, nie tylko wzruszenia, ale i okrucieństwa, i przemocy. Innym gatunkiem charakterystycznym dla kina hiszpańskiego i epoki niemej i dźwiękowej była problematyka religijna. I tutaj Państwo pewnie sobie doskonale zdają sprawę, że katolicyzm hiszpański jest katolicyzmem szczególnego rodzaju i że to, co najwartościowsze w tej tradycji, to naprawdę głęboka tradycja mistyczna. I ta problematyka także przedostawała się do kina. Oczywiście do tego zestawu melodramatów, dramatów religijnych można jeszcze byłoby dopisać, tutaj przepraszam, ominęłam, filmy historyczne nawiązujące czy kultywujące mit Hiszpanii wielkiej i wolnej. Co ciekawe, w kinematografii hiszpańskiej, jeżeli chodzi o odmianę filmu historycznego, stosunkowo mało znajdziemy filmów poświęconych najbardziej znaczącemu wydarzeniu historycznemu XX wieku w Hiszpanii, a więc wojnie domowej. Pozostałe gatunki, które tutaj wyróżniłam, czyli komedia muzyczna i drugie wersje filmowe, za chwilę wyjaśnię, co kryje się pod tym tajemniczym tytułem, to gatunki, które zrodził przełom dźwiękowy. Komedia muzyczna, oczywiście po przełomie dźwiękowym. Natomiast drugie wersje filmowe to filmy różnych gatunków, które były realizowane w Hollywood z udziałem hiszpańskich aktorów w hiszpańskim kostiumie, bo był też taki czas w kinematografii hiszpańskiej, kiedy próbowała ona powalczyć o publiczność Ameryki Południowej, czyli o hiszpańskojęzyczną publiczność Ameryki Południowej, czyli rywalizować z przemysłem amerykańskim albo razem z nim wejść na ten rynek. I to niestety skończyło się fiaskiem. Niemniej to, co pozostało charakterystyczne dla tej publiczności, dla tej kinematografii tutaj na Starym Kontynencie, to taka tendencja do dubbingowania filmów zagranicznych. Czyli Hiszpanie, to wiązało się też z bardzo konkretnym przepisem, aby podtrzymać kulturę hiszpańską w dziedzinie kinematografii, pokazywano zagraniczne filmy tylko w wersji hiszpańskojęzycznej. Filmy dubbingowane, a nie filmy z napisami. Ta kinematografia poszukuje swojego wyrazu, buduje podstawy ekonomiczne swojego przemysłu, ale wszystko to nie zaspokaja ambicji władz Hiszpanii i tak oto z polecenia ministra kultury w 1933 roku powołana została Rada Kinematografii, która miała na celu rozwój i ochronę kultury filmowej w Hiszpanii. I niestety najbliższe lata, czyli wybuch wojny domowej, dyktatura Franco, to wszystko sprawiło, że ten rozwój został w pewnym stopniu zahamowany. To znaczy, jeżeli chodzi o przemysł filmowy, to był on rozwijany. Natomiast jeżeli chodzi o podniesienie kultury filmowej, to ze względu na cenzurę polityczną i rozmaite obostrzenia, które się z tą cenzurą wiązały, ta kinematografia niestety była politycznie dławiona. I kolejne daty, które tutaj wypisałam, są datami przełomowymi. Druga połowa lat 40., lata 50. To jest czas przygotowujący ten wielki sukces Luis Buñuela, debiut Carlosa Saury, a potem ostatecznie kino Almodovara. Czyli szereg inicjatyw, które sprzyjały, złożyły się na to, że ta kultura hiszpańska, kultura filmowa Hiszpanii nabrała właśnie własnego wyrazu. W 47 roku z inicjatywy ministra informacji i turystyki, nie tylko kultury, założono Instytut Badań i Wiedzy o Filmie. I to jest bardzo ciekawe, że kino hiszpańskie zaczęło podnosić się na wyższy poziom dzięki badaniom filmoznawczym, dzięki założeniu takiego instytutu, a dopiero później ten instytut został przekształcony w szkołę filmową. Madrycka szkoła filmowa, taka typowa dla kinematografii europejskich, została utworzona dopiero w połowie lat 80. Ta natomiast przekształciła się z Instytutu Badań i Wiedzy o Filmie. I z tą właśnie instytucją, początkowo jedynie filmoznawczą, a potem kształcącą też praktyków filmowych, wiąże się doświadczenie bohatera naszego wykładu, Carlosa Saury. Był tej szkoły studentem, a potem wykładowcą. I to z inicjatywy studentów tej szkoły i tego instytutu powstało czasopismo filmoznawcze Objetivo, w którym publikowano nie tylko teksty hiszpańskich krytyków i historyków kina, ale także krytyków filmowców włoskich. I to jest już pierwszy sygnał, że tradycja kina włoskiego, włoski neorealizm będzie tradycją kluczową dla kina, okazał się tradycją kluczową dla kina hiszpańskiego. I w tym samym roku, w 1953 roku rusza Międzynarodowy Festiwal Filmowy w San Sebastian, czyli Hiszpania otwiera się na filmowy świat. Kolejna przełomowa data, 55 rok, to czas pierwszego sympozjum filmowego w Salamance. Tam spotkali się filmowcy kilku generacji, debatowali na tym, co ma być kluczową wartością kina hiszpańskiego, do jakiej tradycji ma się odwoływać. Podkreślano jeszcze raz, wzory włoskiego neorealizmu powinny być wzorami także dla kinematografii narodowej Hiszpanii, co zresztą właściwie widzimy tutaj pewne pokrewieństwo z polską szkołą filmową, dla której włoski neorealizm też był tradycją kluczową. I ostatecznie takim wielkim triumfem kina hiszpańskiego okazała się Złota Palma dla Viridiany Luisa Buñuela z 1961 roku. z tym filmem wiąże się oczywiście, Państwo doskonale film znają, więc myślę, że ciekawą informacją będzie fakt, że film ten, scenariusz tego filmu przeszedł przez cenzurę w Hiszpanii, natomiast ostatecznie Viridiana sprawiła, że Luis Buñuel został objęty zakazem tworzenia filmów w Hiszpanii po tym, jak po zdobyciu tej Złotej Palmy film stał się obiektem ataków ze strony watykańskiego pisma Osservatore Romano. To samo czasopismo zaatakowało wówczas polski film Jerzego Kawalerowicza Matka Joanna od Aniołów. To nie jest pozytywna wiadomość, że filmy stają, że twórcy i filmy stają się obiektem ataków, ale kiedy polskie kino jest atakowane wespół z, kiedy Kawalerowicz jest atakowany wespół z Buñuelem, Matka Joanna wespół z Viridianą, to czujemy, że jesteśmy częścią kinematografii europejskiej, dlatego mimo wszystko z satysfakcją ten fakt przytaczam. Jest to dla nas też taki sygnał, że ów Luis Buñuel był takim mistrzem w Hiszpanii kontrowersyjnym i nie zawsze dostępnym. Państwo z pewnością znają drogę Buñuela z Hiszpanii do Francji, na powrót do Hiszpanii, potem do Stanów Zjednoczonych, do Meksyku i znowu do Francji. Także to był twórca, który miał właściwie hiszpańskie epizody. Nie można tak wprost powiedzieć, że był twórcą filmu hiszpańskiego, prawda? Jego najsłynniejszy tryptyk to tryptyk paryski, a nie madrycki, nie barceloński. Jednak pozostawał niezmiennie punktem odniesienia, mistrzem dla twórców hiszpańskich. I dlatego zanim przyjrzę się wraz z Państwem osobno każdemu z bohaterów dzisiejszego wykładu, którzy jednak reprezentują dwie różne generacje, więc trzeba o nich mówić osobno, pomyślałam, że najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, w jaki sposób każdy z nich ustosunkował się do tego wpływu figury mistrza Luis Buñuela. Użyłam ich w takiej konstelacji, która mogłaby wskazywać na wpływy, na kierunki wpływów między całą trójką. Zacznę od Carlosa Saury. Zwykle jest tak, że młodsze pokolenie zdobywa, walczy o swoją indywidualność, kształtuje swoją tożsamość w opozycji do starych mistrzów, że trzeba tych mistrzów obalić, zabić tego ojca, żeby samemu stać się taką silną osobowością. Tutaj wręcz przeciwnie. Nigdy nie było między Carlosem Saurą a Luis Buñuelem takiej relacji, która byłaby oparta na sprzeciwie wobec wpływu, na lęku przed wpływem, jakby powiedział Harold Bloom. Tutaj jest był ewidentnie stosunek młodszego mistrza do starszego mistrza, być może dlatego, że Carlos Saura ostatecznie zbudował swoją pozycję autora i znalazł osobny styl i nie musiał szukać tego stylu w wielkim przeciwstawieniu się Luisowi Buñuelowi. Panowie się znali, szanowali i jest Carlos Saura ma w swojej twórczości, w swoim dorobku film, który dedykował Luisowi Buñuelowi. To był Mrożony Peppermint z 1967 roku. Film, który też serdecznie Państwu polecam. Właściwie mieliśmy duży kłopot z wyborem tytułu. Tyle jest fantastycznych filmów w dorobku Carlosa Saury, że ja bym się rzeczywiście wahała między Mrożonym Peppermintem, Anną i Wilkami, czy Nakarmić Kruki. Ostatecznie stanęło na Annie, ale Mrożony Peppermint jest niewątpliwie filmem bardzo, bardzo w stylu Saury i z dużym wpływem Buñuela. Mamy w tym filmie do czynienia z bohaterem, który pochodzi z prowincji, jest z wykształcenia lekarzem i ukrywa pewną bardzo wstydliwą, patologiczną, dewiacyjną niemal skłonność, która wiąże się z fascynacją seksualną kobietą. I w tym filmie okazuje się to kobieta o dwóch twarzach. Dlatego wybrałam taki portret Carlosa Saury, który cały czas pokazuje nam w tle jego muzę, partnerkę, aktorkę, która stworzyła fantastyczne kreacje w jego filmach, czyli Geraldine Chaplin. I dzisiaj też będziemy ją podziwiać w Annie i Wilkach. jednym z trzeba talentu i jednym z takich sposobów pokazywania, demonstrowania swojego talentu aktorskiego jest taka rola, w której gra się w filmie dwie różne postaci. I Mrożony Peppermint to właśnie taka film, w którym Geraldine Chaplin gra dwie role, Anny i Eleny, jednej ciemnowłosej, drugiej blondynki. I film ten pokazuje taką mroczniejszą wersję mitu o Pigmalionie, który tworzy kobietę na wzór, który zrodził się w jego umyśle, albo właściwie ten, który zrodził się w jego umyśle pod wpływem czytania prasy kolorowej. I tak ciemnowłosa Anna zmienia się w blond Elenę, a z jaką fascynacją mogą się spotkać blondynki w Hiszpanii, mogą się Państwo tylko domyśleć. Więc jest to film o pewnej seksualnej obsesji, film demaskujący, co kryje się tak naprawdę w podświadomości mieszczańskiej hiszpańskiej prowincji. Więc tutaj byłby ten dług w stosunku do Buñuela, który takie demaskacje, właśnie był mistrzem takich demaskacji. Tylko u Saury ten urok burżuazji, jakbym go nazwała, nie jest tak dyskretny jak u Buñuela. To znaczy to, co wychodzi na wierzch w filmach Saury, jest dużo bardziej dojmujące, okrutne, takie właśnie bardziej dewiacyjne niż surrealistyczne jak u Louis Buñuela. Tak więc Saura jako ten reżyser, który składa między innymi swoimi filmami, dedykacjami, hołd mistrzowi Buñuelowi. Jak się teraz w tej konstelacji odnalazł Pedro Almodóvar, młodszy od Carlosa Saury, kilkanaście lat, właściwie przedstawiciel kolejnej generacji. Ja tutaj wypisałam taki cytat, który właściwie najczęściej jest powtarzany, kiedy próbuje się wskazać, jaki jest stosunek Pedro Almodóvara do tradycji kina hiszpańskiego. W tym cytacie co prawda nie pojawia się nazwisko Saury ani Buñuela, ale kiedy Pedro Almodóvar mówi, że chce robić filmy tak, jakby Franco nigdy nie było, to znaczy, że chce robić filmy tak, jakby całe pokolenie Carlosa Saury, który był właściwie przedstawicielem takiej generacji tworzącej metaforyczne, opozycyjne kino w stosunku do reżimu Franco, kiedy Pedro Almodóvar tak ujmuje to w słowach, to chce nie tylko zdystansować się wobec starszej generacji, zdystansować się wobec starszych mistrzów, ale tak działać, jakby ich w ogóle nie było. Czyli ta młodzieńcza dezynwoltura ze strony Pedro Almodóvara miała taki charakter nawet nie świętokradczy, taki zupełnie nonszalancki. Nie jest tak, że w kinie Pedro Almodóvara nie znajdziemy śladów przeszłości. Jednak postępuje on z polityką, z kwestiami ideologicznymi w taki sposób, jakby się nie opowiadał konkretnie po żadnej ze stron. Pedro Almodóvar nas wprowadza w taką ideologiczną konfuzję swoimi filmami. Sądzimy, że reprezentuje, że jeżeli upodobał sobie kamp, jeżeli sam reprezentuje mniejszości seksualne, jeżeli wprowadza do swoich filmów tematy transgenderowe, to znaczy, że jednoznacznie opowiada się po stronie ideologii lewicowej, postępowej. Tymczasem, jeżeli dokładnie przemyślimy, jak te dyskursy się przenikają w jego filmach, to ma się wrażenie, że chcą się zupełnie odciąć od takich jednoznacznych ideologicznych podziałów, że nie chce tworzyć tak jak Saura kino opozycyjnego, metaforycznego, nie chce tworzyć kina reżimowego, chce tworzyć kino, które jest zabawą, tak jakby kina politycznego, jakby kwestii politycznych nigdy nie było. Tak jakby Hiszpania nie była przytłoczona ciężarem swojej historii. Tak jakby miała być taka lekka, jak w jego madryckich melodramatycznych komediach. Co jeszcze dzieli, co łączy bohaterów tego obrazka? Można było powiedzieć, że jest taka silna więź między Buñuelem a Saurą, która wiąże się z miejscem urodzenia. Panowie pochodzą z Aragonii. Jeżeli chodzi o Pedro Almodovara, to dzieli go z Carlosem Saurą, dzieli go od Carlosa, różni go od Carlosa Saury fakt, że nigdy nie przyjął akademickiego, filmoznawczego, filmowego wykształcenia, że to jest właściwie samouk, także to są zupełnie inne rejestry. Natomiast ostatecznie uznaje się, że takim momentem pogodzenia się Pedro Almodovara z tą tradycją, wzorcem Carlosa Saury był film Porozmawiaj z nią, kiedy owa muza Saury, Geraldine Chaplin, zagrała epizod w filmie Porozmawiaj z nią, zagrała tancerkę już zaawansowaną wiekiem. Tutaj mamy jakby dwa tropy, jeżeli chodzi o Carlosa Saurę, sama Geraldine Chaplin jako muza Saury i fakt, że zagrała tancerkę. To wynika też z umiejętności aktorskich, z wykształcenia i doświadczenia samej Chaplin. Ale jeżeli Państwo orientują się w dorobku Carlosa Saury, no to motyw tańca, cała seria filmów tanecznych, to jest jego drugi pomysł, jego drugi nurt jego twórczości, ten, który rozpoczął się już po śmierci Franco. Kiedy już Franco nie było. Więc odczytuje się ten cytat ikoniczny, wprowadzenie Geraldine Chaplin do filmu przez Almodovara jako wyraz pogodzenia z tradycją, jako taki ukłon w stronę Saury. Właśnie, wspomniana przeze mnie Geraldine Chaplin. Na tym plakacie do filmu Porozmawiaj z nią nie widzimy jej oczywiście. Tutaj mamy główne bohaterki, tancerkę i toreadorkę, ale kiedy Państwo będą wracali do tego filmu, proszę o tym epizodzie saurowskim, chaplinowskim pamiętać. A tutaj plakat do filmu Mrożony peppermint, o którym już wspominałam. Trudno właściwie powiedzieć, w którym z filmów Saury Geraldine Chaplin zagrała swoją najważniejszą rolę. Wszystkie one składają się na fantastyczną, mistrzowską serię. Mówimy oczywiście o córce Charlie'ego Chaplina i Ony O'Neill, czyli z kolei córki Eugene'a O'Neill'a, z tym, że niewiele chyba miała jednak wspólnego życia z tatą, więc tutaj mi się na tego ojca tak nie powoływała. I oczywiście tradycja filmowa nie ginie, córka Geraldine Chaplin, ale już nie Carlosa Saury, tylko pewnego chińskiego operatora nosząca imię babci, ona Chaplin także gra w filmach. Dobrze, czyli Carlos Saura. Teraz o każdym z osobna. Wspomniałam o jego studiach filmowych i pracy jako wykładowcy. Tutaj te skróty instytucji się zmieniają, ale chodzi właśnie o ten Instytut Badań Wiedzy o i Wiedzy o Filmie, przekształcony potem w publiczną szkołę filmową, czyli przełom lat 50. i 60. Zadebiutował Saura, najpierw tworzył filmy dokumentalne, zadebiutował filmem fabularnym Los Golfos z 59. roku. Ten tytuł oznacza Chuliganów i to jest kolejny taki zbieg okoliczności w historii światowego kina, bo przecież temat chuliganów w drugiej połowie lat 50. to jest też polski temat, prawda? Temat filmów fabularnych i dokumentalnych Polski odwilży. Także mam nadzieję, że też Państwo z tej serii wykładów poświęconych kinu światowemu wyjdą z takim przeświadczeniem, że jednak nie tworzymy w żadnej, tutaj w Polsce filmy nie były tworzone w jakiejś kompletnej izolacji, nie wiem, żelaznej kurtyny, że jakoś te inspiracje krążyły w całej Europie, że jesteśmy po prostu częścią kina europejskiego. Film Los Golfos był filmem jeszcze nietypowo saurowskim. Był filmem zadłużonym w stosunku do tradycji włoskiego neorealizmu, podobnie jak kształtująca się wówczas polska szkoła filmowa. Filmem przełomowym w twórczości Saury był film z 76 roku Nakarmić kruki. To było wielkie wahanie, czy właśnie tego filmu Państwu nie pokazać. Jednak dostęp do niego jest dużo łatwiejszy niż do Anny i Wilków. Dlatego ostatecznie zdecydowaliśmy się na Annę. Film ten jest przełomowy w twórczości Saury i przełomowy w ogóle w historii kina hiszpańskiego. Nie tylko ze względu na fantastyczną piosenkę, która jest, nie wiem, w pierwszej dziesiątce najważniejszych piosenek w historii kina europejskiego. Ze względu na fantastyczną charakterystyczną rolę Anny Torrent, ale także ze względu na czas powstania. To jest 75-76 rok, czyli czas śmierci generała Franco. Film jest przełomowy właśnie dlatego, że wraz z tym filmem sam Carlos Saura odejdzie już od kina metaforycznego, politycznego. W 77 roku zostanie w Hiszpanii zniesiona cenzura polityczna, będzie można tworzyć już zupełnie inne kino, a film pozostawi takie długie, dojmujące przeświadczenie o tym, że mimo śmierci generała Franco, zniesienia cenzury, to jednak ten czas, atmosfera, klimat polityczny tego okresu, emocje z tym związane pozostaną jednak w tym najmłodszym pokoleniu, bo jednak główna bohaterka filmu Nakarmić kruki ma zaledwie kilka lat i bardzo głęboko przeżywa to, co się dzieje w jej domu rodzinnym, co ma znaczenie nie tylko dla relacji rodzinnych, ale też taki wymiar symboliczny, polityczny. Więc trzeba będzie jeszcze kilku pokoleń, żeby z tego ciężaru się pozbyć. Anna jest tutaj takim niemym świadkiem, który przeniesie ze sobą te emocje w swoje dorosłe życie. I kolejny wielki etap w twórczości Saury, czyli filmy tańca z fantastyczną Carmen, z ekipą, z trupą taneczną Antonia Gadesa. Miałam okazję podziwiać tych tancerzy. Także trudno tutaj przesądzać, który okres w twórczości Saury jest ważniejszy. Powiedziałabym inaczej. Fantastyczne, że filmowiec tego pokolenia, urodzony w latach 30., umiał odnaleźć się po śmierci generała Franco, że nie był jakby spętany zupełnie tamtą dynamiką kultury reżimowej i opozycyjnej, prawda? Że w tym nowym czasie wolności potrafił odnaleźć swój kolor, rytm, swój dźwięk, swój pejzaż, nowych aktorów, nowe twarze. I teraz dzisiejsza Anna i Wilki. Cóż ona ma w sobie takiego wyjątkowego? Najpierw słówko o tytule. Starałam się znaleźć ilustrację, która by nam pokazywała, jak wyglądają wilki, które rzeczywiście polują na terenie Kastylii, gdzie dzieje się akcja filmu. I właściwie to są wilki jak każde inne, z tym, że tam, gdzie żyją wilki, tam i są lokalne legendy związane, nadające im pewną symbolikę, oddziałujące na mieszkańców. I tutaj muszę powiedzieć, że tytuł tego filmu i cała historia związana jest z kastylijską legendą o wilczycy, która wykarmiła przyszłych założycieli Hiszpanii, ale jest to właściwie taka lokalna wersja z tej rzymskiej legendy o Remusie i Romulusie, z tym, że tutaj mamy właśnie trzech braci, dlatego też byłam zadowolona, kiedy znalazłam zdjęcie trzech wilków. Czy nasza tytułowa Anna jest ową wilczycą? Nie. Mamy w tym filmie bardzo ważną figurę matki hiszpańskiej i tutaj jest pewna analogia między kulturą hiszpańską a polską, to znaczy tak jak mamy matkę Polkę, tak i matka Hiszpania, hiszpańska matka jest bardzo ważną, symboliczną figurą, z tym, że różni ją od matki Polki fakt, że jest okrutna, jest bardzo dominująca i bywa obsceniczna. I taka też będzie ta matka w filmie Anna i Wilki. Będzie budziła tak mieszane uczucia, łącznie ze wstrętem, także to jest doskonale zagrane przez aktorkę, która nie bała się pokazać takiego obiektu starej, zbzikowanej kobiety. To wszystko jest w tym filmie. Jej przeciwieństwem jest bohaterka grana przez Geraldine Chaplin. To guwernantka, która przybywa do domu, w którym tą matroną, najstarszą matroną jest ta wspomniana przeze mnie matka uosabiająca całą starą Hiszpanię. W tym domu mieszka trzech synów owej matrony. Jeden z nich ma córki i nasza guwernantka ma właśnie tymi córkami się zająć. I chciałam, żebyście Państwo od początku filmu próbowali wytropić jakieś sygnały, które wskazywałyby nam na pochodzenie tej guwernantki. Bo jeżeli ta stara matka jest starą Hiszpanią, to czy ta guwernantka, która tam przyjeżdża do tego położonego na odludziu zamożnego domu, jest nową Hiszpanią? Czy ona nie jest Hiszpanią, czy ona jest po prostu Europejką? Jakie ma rekwizyty, jakie ma atrybuty, jakie słowa wplata w swojej wypowiedzi. Nie zawsze są to słowa hiszpańskie, dlatego mam nadzieję, że mamy wersję z napisami, więc będzie można to wszystko usłyszeć. Trzeba byłoby się zastanawiać, skąd przybywa i kim jest ta młoda kobieta i czy ona jest przyszłą Hiszpanią i co ta stara Hiszpania ze swoimi trzema wilkami zrobi z tą nową, która chciałaby, która nawet nie tyle chce wprowadzić swoje porządki, nie. Chciałaby postawić opór tej destrukcji, toksycznym grom, w które wmanewrują ją mieszkańcy domu. Więc mamy trzech synów. Skoro mamy trzech synów i tak symboliczny tytuł, no to oczywiście każdy z nich reprezentuje jakąś część Hiszpanii. Będziemy mieli syna, który jest z upodobania, jest miłośnikiem militariów i w tym domu prowadzi właściwie takie muzeum munduru i broni. Będziemy mieli syna, który jest tak, ma taką obsesję na punkcie seksu, że właściwie nieustannie dybie na naszą bohaterkę. I trzeci z braci, który będzie reprezentował zupełnie inne usposobienie, będzie szukał spokoju w życiu, w kontemplacji, w życiu pustelnika. Każdemu z tych synów, oprócz tego, że mieszkają oni w tym wielkim domu, odpowiada jakaś konkretna, symboliczna przestrzeń. I tak jak ten militarysta założył sobie muzeum broni, tak ów erotoman bardzo często będzie paradował w piżamie i zaglądał do sypialni naszej guwernantki. I wreszcie ów męczennik, pustelnik będzie chciał zamieszkać w grocie z dala od tego szaleństwa, które panuje w domu. Więc mamy klasyczny dom pułapkę, dom kraj pułapkę z figurą matrony, z trzema synami, z których każdy ma swoją obsesję charakterystyczną dla kultury hiszpańskiej, a więc mistycyzm religijny, seksualność i zamiłowanie do militariów. I każdy z nich, tak jak tutaj zaprezentowałam na tych fotografiach, będzie próbował skusić naszą guwernantkę, aby stała się jego powiernicą. I teraz jest fantastyczny moment, trudny do uchwycenia w tym filmie. I też chciałam, żebyście Państwo próbowali go wytropić. Oni prowadzą z nią grę i ona do pewnego momentu zachowuje się jak ofiara, poddaje się tej grze, pewnie ze strachu. Ale jest taki moment, kiedy ta dziewczyna bierze ster w swoje ręce i zaczyna grać z nimi. I to przykuwa uwagę i to jest fascynujące. W którym momencie ona zaczyna dominować w tych relacjach, no i oczywiście jak to się wszystko kończy. Ja zapowiadając ten wykład, pozwoliłam sobie na taki żart. Mamy tutaj po prostu w obu filmach fantastyczne kreacje kobiece i nie ukrywam, że problematyka kobieca w filmach jest moim konikiem. I pozwoliłam sobie na taki żart, że jeden i drugi film pokazuje nam oprócz wyposaża nasze bohaterki w pewien symboliczny rekwizyt. I tak symboliczny dla naszej guwernantki rekwizyt to suszarka do włosów. To jest jeden z ostatnich przedmiotów, które ona gotowa jest oddać w grocie pustelnika. Też chciałam, żebyście Państwo zastanowili się, co wobec tego ta suszarka symbolizuje. I za chwilę powiem o lokówce, która będzie charakterystycznym rekwizytem, a może nawet inaczej, przedmiotem pożądania bohaterki filmu Pedra Almodovara. Także fantastyczne kreacje kobiece, które myślę, że jednak trochę przyćmiewają towarzyszących im mężczyzn. I teraz już Pedro Almodovar i kobieta z lokówką. To, co łączy Almodovara z filmem Anna i Wilki, to miejsce realizacji. Otóż wspomniałam, że Saura i Buñuel to Aragończycy, natomiast Pedro Almodovar pochodzi z innego regionu, z dużo biedniejszej, bardziej prowincjonalnej La Manchy, czyli tej krainy, w której toczy się akcja filmu Anna i Wilki, z tym, że w filmie Anna i Wilki to jest dom bardzo zamożnej hiszpańskiej burżuazji, natomiast Buñuel pochodzi właściwie z ubogiej rodziny, nie odebrał wykształcenia filmowego, jako 17-latek znalazł się w Madrycie i przez wiele, wiele lat pracował w państwowej firmie telefonicznej Telefonica. I mam dla Państwa w związku z tą firmą króciutką niespodziankę na koniec prezentacji. Jak to jest tworzyć filmy w Hiszpanii, jakby Franco nie było? Otóż takim wielkim ruchem kulturowym, który zrodził się w wyniku zniesienia cenzury. Przypomnę, że tę cenzurę zniesiono w 77 roku. I od 77 roku liczymy w kulturze nie tylko filmowej, kulturze Hiszpanii ruch artystyczny o nazwie La Movida. Niekiedy uzupełniany o epitet Madrilena, czyli ruch madrycki. Movida trzeba, to oczywiście jesteśmy w stanie domyśleć się, że oznacza, znając języki obce, że oznacza ruch, ale jest jeszcze jedna kwestia ważna dla tej nazwy. Otóż politykę Franco, ruch generała Franco nazywano Movimento, więc kiedy artyści tworzą nazwę dla swojego ruchu La Movida, to jest to taka zabawna trawestacja tego, co już odeszło w przeszłość. Trybuną prasową Movidy było czasopismo La Luna de Madrid. Na łamach tego czasopisma Pedro Almodóvar też publikował swoje komiksy, fotonowele. Za Movidą hiszpańską stały dwa ważne zjawiska typowe dla lat 80. nie tylko w Hiszpanii. Myślę tutaj też właśnie o Polsce, że to jednak jakoś szło równolegle. A więc Movidę tworzyli artyści, którzy się identyfikowali z punkiem. Byli to punkowcy, muzycy, malarze, filmowcy, tekściarze. To możemy rozpoznać już w wizerunku, który jednak jest dużo bardziej kolorowy niż kiedy wspominamy punkowców polskich. Czyli z jednej strony kultura punkowa, a z drugiej dosyć taka mocna świadomość, której myśmy w latach 80. nie mieli, bo myśmy jeszcze nie byli po nowocześni, a więc mocna świadomość, że są to czasy postmodernizmu. Dlatego tutaj wyróżniłam w jeden z artykułów z czasopisma La Luna de Madrid La Postmodernidad, jeszcze ze znakiem zapytania, ale z taką świadomością, czym jest postmodernizm i że to może być odpowiedź na kinomistrzów, które było wysokim modernizmem, Buñuel i Saura. Czym zajmował się Pedro Almodóvar na początku? To jego droga do kina wiodła przez fotonowele, czyli komiksy, które składały się ze zdjęć. Jednym z takich komiksów, który przyniósł mu popularność, nosił tytuł Erekcje powszechne, zupełnie w stylu Almodóvara. I ta fotonowela, Erekcje powszechne, stały się podstawą filmu debiutanckiego Pepi, Luci, Bom i inne dziewczyny z naszej paczki. Ta fotonowela była początkowo publikowana na łamach czasopisma komiksowego i nie musiałam się za bardzo starać, żeby pokazać, w jaki sposób ta estetyka komiksu jest stale obecna w twórczości Pedra Almodóvara, bo nawet tworzy filmy aktorskie, ale jednak czołówki tych filmów czy plakaty filmowe, które nie muszą już być, nie są oczywiście jego autorstwa, ale nawiązują do estetyki filmów, ewidentnie noszą ślady owej komiksowości. I teraz jakimi epitetami, jakimi nazwami opatrywana jest twórczość Pedro Almodóvara? To jest twórczość postmodernistyczna, więc właściwie głęboko zanurzona w tym, co już istnieje, tylko tworząca autorską mozaikę z dostępnych elementów. I tak są dwa podstawowe pojęcia, którymi opisywana jest twórczość Almodóvara. To jest kampowa operetta. Film, który dzisiaj zobaczymy, nie jest jeszcze kampową operettą. Kampowymi operettami są te filmy, które Państwo z pewnością już znają. Te, w których występują homoseksualiści, w których transseksualiści dają pokazy muzyczne, pokazy wokalne. Filmy, w których problematyka, role płciowe są bardzo płynne. To są ewidentnie kampowe operetty. Czyli mamy trochę tonu serio, dużo tonu takiego dowcipnego, komediowego, co jest charakterystyczne dla operetty i kampowa stylistyka, którą jednoznacznie identyfikujemy z kulturą homoseksualną. I sam Pedro Almodóvar podkreśla, że wybiera kamp, ponieważ jest to jedyny styl, który jest jednoznacznie przypisany homoseksualistom. A cała reszta kultury jakby nieustannie potwierdzała słuszność heteroseksualności. Dlatego z takim upodobaniem stosuje tę stylistykę i taki też wybrałam punkowo-kampowy portret Pedra Almodóvara z okresu Movidy, która ostatecznie w połowie lat 80. wygasa, tak jak każdy okres burzy i naporu ma swój kres. Drugie pojęcie, które krytycy przypisali Almodóvarowi, to jest chyba jeden z największych hołdów, jaki można złożyć autorowi, że potrafił on wykształcić osobny gatunek filmowy, pewną odmianę gatunkową, która jest hybrydą dwóch gatunków, melodramatu i komedii. I tę hybrydę melodramatu i komedii krytycy określili jako almodramę. To znaczy on to robi najlepiej i można, on stwarza pewien autorski wzór tego połączenia. I teraz, jak te proporcje melodramatu i komedii przedstawiają się w twórczości Almodovara? Wybrałam właśnie te plakaty z tych filmów, żeby pokazać, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z pewną taką sinusoidą. To znaczy, zaczyna się od filmu ewidentnie komediowego i komiksowego Pepi Lucibom. Wybrałam z tej dojrzałej twórczości film Wszystko o mojej matce jako film, który można uznać za szczyt twórczości Pedro Almodovara, mierzony po prostu nagrodami. Zbliżają się Oscary, więc mogę przypomnieć, że ten film z roku 2000 został nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. I to byłby szczyt tej sinusoidy, czyli największa porcja melodramatyzmu, najwięcej wylanych łez, odrobina humoru. Jeżeli pamiętamy film Wszystko o mojej matce, to wiemy, że to jest duże obciążenie dla serca, prawda? I teraz ostatni z filmów, który był na naszych ekranach, film z 2013 roku, Przelotni kochankowie, tytuł anglojęzyczny I'm so excited. Jeżeli Państwo widzieli, to jest zabawa od początku do końca, czyli sinusoida opada, znowu idzie w stronę komedii. Nie wiem, jakie są kolejne plany Almodovara, ale myślę, że będziemy od tej zupełnej, roztańczonej, śmieszno-okrutnej zabawy być może znowu wróci do bliżej melodramatu. I film, który dzisiaj zobaczymy. To od razu powiem, że znaczy tak, wybraliśmy ten film ze względu na to, że Państwo tutaj zapoznają się z kinematografią światową dekadami. Czyli mamy film z lat 80., nie z tego współczesnego dorobku Pedro Almodovara, ale jest to zarazem mój film ulubiony i dlatego byłam taka szczęśliwa, kiedy dostałam to zaproszenie. Dlaczego jest to film ulubiony? Otóż te proporcje melodramatu i komedii w filmie Czym sobie na to zasłużyłam są według mnie wyjątkowo dobrze wyważone. Nie jest to ani zupełnie komiksowy film, w którym owszem śmiejemy się, ale nie współczujemy bohaterom, taki jak na przykład Kika. Kika, mimo że opowiada o zgwałconej bohaterce, nie wzbudza we mnie żadnego współczucia i to sprawia, że czuję się trochę niekomfortowo. Wszystko o mojej matce to jest film według mnie zbyt obciążający serce, za mało tam jest almodramy o tym lżejszym tonie. Natomiast w Czym sobie na to zasłużyłam, jest wszystko w takich idealnych proporcjach, czyli mamy melodramat, w którym autentycznie współczujemy naszym bohaterom, ale ta warstwa komediowa sprawia, że dajemy sobie z tym radę. Przeżywamy to razem z nimi. Wychodzimy jakoś z tego cało, mimo że czujemy, że przeżyliśmy coś autentycznie ludzkiego. Że to była prawdziwa empatia i że przy okazji zrodziła się prawdziwa sympatia. To, co jest w tym filmie nietypowe i może zawieść niektórych miłośników Pedro Almodovara, być może Państwo przyszli dzisiaj z takim oczekiwaniem, że zobaczą trochę hiszpańskiego, rozsłonecznionego krajobrazu, że się trochę przy tych filmach ogrzejemy. No, takim filmem będzie Anna i Wilki, tam słońce świeci nieustannie, natomiast tutaj będziemy zaproszeni do takiego typowego naszego blokowiska. Widzimy tutaj za plecami Carmen Maury bloki i takie przedmieścia Madrytu, o których nawet nie sądzimy, że istnieją. To jest wschodni Madryt, Madryt Concepcion i rzeczywiście przypomina nasze osiedla z wielkiej płyty. Co więcej, nie tylko my nie znajdujemy tam żadnego z hiszpańskiego słońca, ale sami bohaterowie powtarzają, że jest właściwie zimno. Zimno, ciemno, mokro i nieco przygnębiające. Ale mamy tam bohaterów, którzy wprowadzają taki element frywolności i jasnego uśmiechu. Stąd takie zestawienie tutaj kobiecych postaci z tego filmu. Oczywiście główną rolę gra i główną gwiazdą tego filmu jest Carmen Maura. I to rzeczywiście, tak jak Geraldine Chaplin była tą muzą Carlosa Saury, no ale tam w tym przypadku rzeczywiście partnerką życiową, to tutaj nie mogę powiedzieć, że Carmen Maura jest partnerką życiową Pedro Almodovara, ale jeżeli zagrała spośród jego ulubionych aktorek najwięcej ról, to jest 7 ról jak do tej pory, no to rzeczywiście można powiedzieć, że jest jego muzą. Drugą rozpoznawalną, jeżeli Państwo znacie Kikę, to pewnie rozpoznajecie już Weronikę Forqué, która tutaj gra rolę drugoplanową, a zestawiłam je tutaj nie ze względu na równie, tutaj chciałam porównać, nie ze względu na to, że ta Forqué wybija się tutaj na pierwszy plan, tylko żeby powiedzieć kilka słów o wizerunku kobiety w filmie hiszpańskim, czy w ogóle w kulturze hiszpańskiej i co z tym wizerunkiem, z tym stereotypem robi Pedro Almodóvar. To nie jest stereotyp jakoś nam zupełnie obcy i nieznany, bo przecież w Polsce też pokutuje takie rozróżnienie, że kobieta może być albo świętą, albo dziwką, kobietą albo domową, albo publiczną. I ten film pokazuje nam tego typu bohaterki i daje im jako psychologiczną głębię i charakter. I wtedy się okazuje, że nie są to stereotypy, że rzecz w rzeczywistości melodramatu społecznego ma się dużo ciekawiej. I tak Carmen Maura jest gospodynią domową, która dorabia sobie sprzątanie. Natomiast Weronika Forqué w tym filmie gra prostytutkę, która przyjmuje klientów u siebie w domu i wykonuje przeróżne zlecenia w zależności od dewiacji, upodobań, potrzeb jej klientów. I to są jakby dwa różne portrety, tak? Kobieta publiczna i kobieta udomowiona. I one w tym filmie u Pedro Almodóvara zajmują miejsca na jednej kanapie, w jednym bloku, po sąsiedzku, wspierają się, co oznacza, że nie jest to opozycja, która wyklucza porozumienie tych kobiet, że mają one sobie więcej do zaoferowania niż taka opozycja kulturowa, która rozdziela je na różne przestrzenie życia, życia prywatnego, publicznego. Otóż ta nasza gospodyni domowa, sprzątaczka w ciągu dnia, a popołudniami prowadząca dom, to kobieta niepozbawiona pożądania seksualnego. I to widzimy od razu od pierwszych scen. To jest jakby rozbicie tego stereotypu kobiety udomowionej. To jest kobieta, która potrafi zrzucić roboczy fartuch i wejść pod prysznic nieznajomym mężczyzną. Z kolei owa prostytutka przyjmująca klientów w swoim domu okazuje się dziewczyną, która nie ma swojego własnego życia intymnego. Pewnie cierpi z tego powodu. Obdarza wielką czułością swoich sąsiadów, dzieci, a na dodatek jest kobietą, która bardzo sobie ceni dobre maniery. Więc przyznacie Państwo, że to jest dosyć nietypowy wizerunek prostytutki w filmie, chociaż właściwie, jak tak sobie teraz myślę, prostytutka bardzo często, to postać często pojawiająca się w melodramatach. I teraz jeszcze ad vocem do tego stereotypu. Z kobiecością w kulturze hiszpańskiej wiąże się pewien bardzo szczególny aspekt okresu dyktatury Franco, taki zupełnie w Europie nie do pojęcia. Otóż to był kraj, jeden z tych krajów katolickich, gdzie najdłużej obowiązywała taka katolicka ideologia narodowa, która symbolicznie wywyższała kobiety właśnie do tego symbolu Hiszpanii matki, natomiast zupełnie upodrzędniała i traktowała z pogardą zwykłe, realne kobiety. Ten pogardliwy stosunek do kobiet przejawiał się między innymi w tym, że właściwie nie były one dopuszczane do elitarnego wykształcenia, które głównie prowadzono w prywatnych katolickich szkołach dla chłopców. Kobiety nie mogły podejmować zawodów związanych ze służbami państwowymi, takimi jak żołnierz czy policjant. To jeszcze nie jest taki dramat, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że do lat 70. w Hiszpanii obowiązywało prawo męża, czyli takie permiso marital, które oznaczało, że mąż obejmuje bezwzględną kontrolą zachowania żony i że pełnię praw publicznych one uzyskały dopiero w 78 roku, no to widzimy, że to jest rzecz zupełnie wyjątkowa na tle Europy i świata. I dlatego myślę, że te role kobiece, które zaproponował, do których zaprosił aktorki Carlos Saura, a potem Pedro Almodóvar, są wyrazem takiego sprzeciwu wobec tej kultury, która jedną z płci tak boleśnie upodrzędniała. No i to jest też film, który daje nam do myślenia, w jaki sposób pracują i z jakim szacunkiem lub brakiem szacunku spotykają się kobiety wykonujące te niestety najstarsze zawody świata, czyli prostytutki i domowej i publicznej sprzątaczki. E, Zostało mi parę minut na bardzo ważny aspekt filmu, czym sobie na to zasłużyłam, bo oprócz takiej frajdy związanej z wartościami, z refleksją społeczną, związaną z tym wizerunkiem kobiety, mamy film, który jest prawdziwą ucztą dla wyjadaczy filmowych, czyli dla takiej publiczności, jak państwo, jak sądzę, którzy są w stanie rozpoznać rozmaite aluzje, cytaty filmowe. Czyli mamy w dzieło wybitnie postmodernistyczne, które jest utkane z rozmaitych aluzji i już od samego początku chciałam państwa uczulić, spójrzmy na to małe zdjęcie podpisane Moment Godardowski. Film rozpoczyna się szerokim ujęciem placu, na którym rozpoznajemy przygotowującą się do zdjęć ekipę filmową. Ponieważ my jesteśmy tak zaprogramowani, oglądając filmy fabularne, że szukamy wzrokiem naszego bohatera. Gdzie jest nasz bohater? A początkowo widzimy grupę anonimowych ludzi. To potem, kiedy już Almodóvar przedstawia nam główną bohaterkę, zapominamy zupełnie o tej ekipie. Chciałam, żebyście państwo ją mieli w pamięci. Do tej sceny w filmie Almodóvar już w ogóle nie nawiąże. To jest taki cytat, który nazywamy, taką wstawkę, którą nazywamy pasywną, to znaczy nie pełni ona żadnej roli w fabule, natomiast od razu, zanim poznamy główną bohaterkę, daje nam Almodóvar znak, że jest to film par excellence filmowy, czyli utkany z rozmaitych cytatów. Nie film autotematyczny, nie mamy tutaj do czynienia z filmem w filmie, ale film utkany z różnych cytatów. I tak ten prolog nazwał sam Almodóvar, mówił, to jest moment godardowski w moim filmie. To jest wyraz hołdu złożony Jeanowi Lucowi Godardowi. Czyli taki moment pokazujący, oto film, coś sztucznego, coś zaaranżowanego, ale za chwilę zajmę wasz umysł i emocje do tego stopnia, że o tym zapomnicie. Jeszcze cytaty. Niektóre mogą być rozpoznawalne, niektóre trudniejsze. Myślę, że takim trudniejszym cytatem będzie program oglądany w telewizji i piosenka, którą tutaj do podłożonego głosu wykonuje sam Pedro Almodóvar. Państwo go rozpoznacie tutaj w kostiumie. To jest piosenka Miguela de Moliny, takiego pieśniarza hiszpańskiego, który był za czasów reżimu Franco znienawidzony, właściwie już potem zapomniany. Ze strony Pedro Almodóvara jest to właściwie taki gest, jakby Franco był, a nie jakby go nie było, prawda? I to jest też taka typowy przewrotny cytat u Almodóvara. To znaczy, jeżeli przywołuje piosenkę zapomnianego pieśniarza znienawidzonego w okresie reżimu Franco, no to co, składa mu hołd. Ale jeżeli sam udaje, że wykonuje tę piosenkę, a jego kolega jest przebrany tutaj za oblubienicę, to cała ta scena robi się tak kampowa i parodystyczna, że mamy wrażenie, że nie jest to żaden hołd serio. Jest to coś pół żartem, pół serio. Inne cytaty, które tutaj są kluczowe. Trzeba też powiedzieć, że inaczej rzecz ma się z cytatami telewizyjnymi, a inaczej z cytatami do filmów kinowych, pełnometrażowych. Telewizja to jest coś, czym Almodóvar, tak jak Godard, gardzi. I ta pogarda przejawia się tutaj w licznych takich wstawkach, które są parodiami reklam telewizyjnych, które są doprowadzone, reklamy w ogóle są idiotyczne, a te reklamy, które aranżuje w swoich filmach Pedro Almodóvar, są doprowadzone do granic absurdu. To one bawią same przez się. Natomiast jeżeli chodzi o cytaty z filmów pełnometrażowych, kinowych, cytaty z klasyki, to tutaj pojawia się w tym filmie fragment filmu Kazana Wiosenna Bujność traw. Nie wiem, czy na ile ten film jest państwu znany, czy pamiętany. No w każdym razie w roli głównej to je pewnie państwo rozpoznają Warrena Beattiego, który gra syna zamożnego właściciela majątku ziemskiego, farmy. Przeżywa on dramat okresu dojrzewania i ten film oglądany jest przez jednego z synów naszej bohaterki, który nie przeżywa żadnego dramatu okresu dojrzewania, który okazuje się bardziej cyniczny i dojrzały niż nie jeden dorosły w tym filmie. Więc mamy tutaj jakby taki zgrzyt, kontrast między tonacją cytowanego filmu, a komentarzami bohaterów Almodóvara, którzy ten film oglądają. Czyli cytat z kinematografii amerykańskiej wprowadzony jest tutaj w zupełnie inny kontekst, który właściwie go nieco ośmiesza. Inny cytat, który jest ewidentnie hołdem, to jest cytat audio. Ja tutaj zawarłam zdjęcie tej pieśniarki, ale będzie taki moment w filmie, w którym mąż głównej bohaterki z upodobaniem będzie słuchał pewnej niemieckiej piosenki. Tę piosenkę śpiewa Sarah Lander. Ona była taką ważną aktorką w twórczości melodramatycznej Douglasa Sirka. To jest jeden z mistrzów melodramatu pochodzenia niemieckiego, więc tutaj jakby można nawet powiedzieć, że tradycja melodramatyczna jest dla Pedro Almodovara ważniejsza niż komediowa. I z postacią, z tą piosenką w języku niemieckim, z postacią Sary Lander i z takim w ogóle drugoplanowym wątkiem w tym filmie, jak relacja między mężem głównej bohaterki, a jego niemiecką pracodawczynią, to relacja, która powinna w Państwu uruchomić takie skojarzenie, ja nazywam te skojarzenia fassbinderowskimi. Czyli powinniście przypomnieć sobie, w których filmach Rainera Marii Fassbindera miała miejsce taka relacja między pieśniarką, aktorką, diwą niemiecką, która już karierę zaczynała przed wojną, a jakimś młodym pomocnikiem, szoferem. To także tradycja melodramatyczna, tradycja mistrza gatunku Fassbindera. I tak tego też zdania jest Pedro Almodovar, że gatunek melodramat był gatunkiem dosyć schematycznym, dopóki nie zaczął melodramatów kręcić Fassbinder. Także film Pedro Almodovara bardzo zadłużony w stosunku do kinematografii europejskiej, amerykańskiej, do włoskiego neorealizmu, klasycznego dramatu amerykańskiego, melodramatów Sirka, Fassbindera, z hołdem złożonym Godardowi, wybitnie filmowy film. Także mam nadzieję, że da Państwu wielorakiego rodzaju satysfakcję, taką erudycyjną i emocjonalną. I teraz, żeby to wszystko sobie utrwalić, pogłębić, proponuję Państwu lekturę dwóch książek. Oprócz tych artykułów, które tutaj dostaną Państwo mailem, to i tak jest duża wygoda. Ale mamy też takie monografie, które pozwolą Państwu poszerzyć swoją wiedzę. Elżbieta Ostrowska jeszcze w latach 80. napisała książkę Śladami Buñuela o kinie hiszpańskim. W tej książce jest taki spory rozdział poświęcony Carlosowi Saurze. A z takich nowszych pozycji Ewa Mazierska wydała w wydawnictwie Słowo Obraz Terytoria Słoneczne kino Pedro Almodovara. No to jest w ogóle kopalnia wiedzy, która myślę sprawi, że poza czym sobie na to zasłużyłam, będą Państwo mieli ochotę obejrzeć cały dorobek Almodovara. I teraz, czy my zdążymy z tą krótką, dwuminutową niespodzianką? Ja tak starałam się wplatać wątki polskie w dzisiejszy wykład i przywiozłam ze sobą taką króciuteńką niespodziankę, która wiąże się z takim epizodem w biografii Pedro Almodovara, czyli wieloletnią pracą w filmie Telefonika. A film, który Państwo zobaczą, dwie minutki, zatytułowany jest El Telefono i jest to etiuda fabularna Marcina Wrony. Nadal wspominamy, w etiuda, której bohaterką jest Patti Diffusa. Jeżeli Państwo śledzą twórczość Almodovara, to wiedzą, że on jest obecny w Polsce nie tylko na ekranach, ale też wystawiany był w Teatrze Rozmaitości i w Teatrze Polonia. Monodram napisany na podstawie felietonów Pedro Almodovara, Patti Diffusa, czyli wyznania fikcyjnej gwiazdy porno. Tę rolę grała Ewa Kasprzyk, no idealna, stworzona do filmów Almodovara. I Marcin Wrona nakręcił króciutką etiudę fabularną w ramach takiego programu Europejskiej Akademii Filmowej, który to program miał taką serię zatytułowaną Ślady hiszpańskie w Twoim kraju. I właśnie Telefono to będzie ślad hiszpański w naszym kraju, który mam nadzieję wprowadzi Państwa w atmosferę dzisiejszego wieczoru. Także z mojej strony to już wszystko i poproszę o film Telefono. Jeszcze winna Państwu wyjaśnienia, nie mieliśmy napisów, to jest niespodzianką to zupełnie dla nas. Ja ten film oczywiście widziałam z napisami, więc tylko Państwu wyjaśnię. Patti Diffusa ląduje w Warszawie, jest smutno, mokro, zimno, dzwoni do Pedro Almodovara z prośbą, potrzebuje mężczyzny i żeby to był taki przystojny, może jak ten mój taksówkarz Lucci, i żeby go zagrał Pedro Almodovar, żeby go zagrał, przepraszam, Antonio Banderas. Prosi reżysera, aby napisał dla niej scenariusz, w którym będzie kochana. Tyle.